Umiłowanie w Panu. Oprócz tego, że jest moją wielką radością widzieć Was, że mam radość przemawiania, to przemawianie w tym miejscu jest dla mnie szczególną radością. Teraz tego nie będę wyjaśniał, bo zajęłoby to trochę więcej miejsca i czasu. Myślę, że będę chciał skorzystać z czasu, jaki będzie w następnej lekcji na to przeznaczony i wyjaśnić Wam, dlaczego tak cieszę się, że akurat w tym miejscu danym jest przemawiać. Również jeszcze jedna uwaga. Troszkę lepiej się poczułem, żeby Wam przedstawić ten temat, ale ostatnio mój stan nie był za najlepszy. Myślę, że Pan doda siły, że będę w stanie w miarę tych sił podzielić się z Wami tematem, jaki myślę, że Pan również pobłogosławi i będzie pożytecznym dla nas. Drodzy, pozdrowienia jeszcze chcę przekazać od tych, którzy zostali w Katowicach, bo stamtąd przyjechałem, a więc przede wszystkim od żony, z tego co mówił mi brat Piotr. Dała znać, że siedzi, słucha i dobrze słychać. A więc moja żona Was serdecznie pozdrawia. Pozdrawiam Was również młodzi Kasia i Rafał. I również braterstwo Skibowie prosili o serdeczne przekazanie pozdrowień. Braterstwo Lewicy, Marian, Danusia z dziećmi również Was serdecznie pozdrawiają. Drodzy, był taki czas, gdzie bardzo dbaliśmy o to, żeby rosły nasze głowy. Ale kiedy głowa rośnie, a serce za tym nie nadąża, no to powstaje taki stan nienormalny, wręcz chorobowy. Znamy taki przypadek, gdzie głowa jest bardzo wielka i to nie jest dobry znak. To jest choroba poważna. A więc myślę, że przyszedł czas i my w tym czasie się znajdujemy, gdzie musimy zadbać o nasze serca również. Wydawało mi się przez długi czas, że my już tak dobrze znamy prawdę, że prawda jest tak silna, że tak dobrze znamy wszystkie doktryny tej prawdy, że szatan już nigdy nie odważy się, żeby zaatakować na punkcie prawdy. Owszem, dopuszczałem na punkcie organizacyjnym, moralnym, no jest to też, ale szatan mimo to jest tak silnym przeciwnikiem, nie na darmo nazwany jest Belzebubem, czyli władcą much. On jako ten władca much i tak jak te jego podwładne muchy zawsze do nas wracają i próbują kolejny raz siąść i jakąś krzywdę zrobić, my je odganiamy, a one zaraz są z powrotem. Tak samo szatan, on tak długo krążył, tak jak lew ryczący i znalazł miejsce, gdzie mógł zaatakować również i prawdę, na punkcie, gdzie by się zdawało, nie powinien tego uczynić. Tak podstawowy punkt. Usprawiedliwienie. Wydawało się, że to nie ma nic jaśniejszego, aniżeli ta prawda, a jest tak. I to sprawia, drodzy, że powinniśmy z większą uwagą zwracać oczy na to, co dzieje się dookoła nas. Powinniśmy z większą uwagą zadbać o nasze serca. I dlatego ten temat dla niektórych znany, bo będzie to przypomnienie. Amerykanie albo Anglicy powiedzieli, że to jest replay tak zwany, czyli powtórka. Temat, który mówi, bo Pan ma w stosunku do nas dwie czynności. Pan nas kształci i wtedy nabywamy wiedzy, kształcimy się. Ale też nas kształtuje. I właśnie o tym kształtowaniu chciałbym, byśmy wspólnie porozważali w tej chwili. A nasz temat będzie nosił tytuł, nie wiem, bo coś mi się wyłączył ten sprzęt. Bracie Dawidzie, ratuj. Nie, to ma na ten sprzęt zadziałać, a on się wyłączył, ten nasz komputer. W każdym bądź razie... Nie, nie, tu wszystko działa, bracie Adamie, to komputer się obraził na chwilę na nas. Ma działać. Widzicie, jak to bywa? Już się wydaje, że nic nie powinno zawieść, że wszystko powinno działać. Jest. Tytuł naszej lekcji. Jak powstają klejnoty? Taki jubilerski temat trochę. Można by się, mogłoby się tak wydawać. Drodzy, jedno jest pewne. Klejnoty są piękne. Klejnoty są cudowne. Klejnoty są często obiektem wielkiego pożądania i dla klejnotów ludzie są w stanie uczynić wiele, aby je posiąść, aby mieć ich wiele. One wyznaczają często ich status społeczny. Ale popatrzmy, przecież one są piękne. Czemu to mi nie chce działać? Coś się jednak zepsuło, kochani. Dawa, już wiem, czemu nie działa, bo ja nie włączyłem tego, widzicie? Teraz już powinno działać. O, popatrzmy, taki przykład takich klejnotów. Kolia. Piękna kolia. No może niektóre obrazy, kochani, będą takie trochę za bardzo zbliżone, bo pobierałem je z małych obrazków i niekoniecznie muszą być takie piękne, jak je tutaj opisuję. Ale jest piękna, brylantowa kolia. Następny przykład. Piękny diadem, prawda? Korona, tak to nazwijmy. A więc posiadanie takich klejnotów przez niektóre osoby w pewnym sensie ich nobilituje. Oni się uważają za wyróżnionych, że takie klejnoty mają, że one podkreślają ich zasobność, zacność, chwałę. No, kiedy ktoś coś takiego na głowę wsadzi, to podkreśla, że on nie jest byle kim, to nie jest człowiek gdzieś tam pierwszy, lepszy z kąta, ale bardzo ważna osoba. Nawet niektórzy utożsamiają, że on go reprezentuje, ten klejnot. Ktoś do tego stopnia przesadził, że popatrzmy, co zrobił. To któryś z władców Bliskiego Wschodu chciał tak bardzo podkreślić, jakim jest bogatym człowiekiem, że nie tylko, że pozłocił karoserię swojego Mercedesa, ale jeszcze dodatkowo wysadził brylantami. A niech wszyscy widzą, jak jestem bogaty. Czytałem kiedyś, że któryś tam z tych władców, właśnie z tych terenów, bodajże z Dubaju, chciał pokazać swoje bogactwo i pomimo, że sam nie jest chrześcijaninem, ale przed swoim pałacem postawił choinkę właśnie, która była obsypana brylantami, a niech wszyscy widzą, ile mam. Niech wszyscy oceniają. Drodzy, również takie klejnoty często zdobiły głowy królów. Nie tylko głowy, ale całe postaci. Do tego stopnia, a oni umieli to wykorzystać, często siadali w miejscach, gdzie było silne nasłonecznienie, kiedy na tronie zasiadali, aż blask bił z tych klejnotów, no i to uginało kolana tych poddanych przed nimi, jacy oni wielcy. Ja tu parę takich przykładów, a to jest jedna z koron polskich. Jeden z polskich królów takiej korony używał. No może tu nie mamy aż tyle tych brylantów, które by tak świeciły, bo to jeden dopiero z pierwszych, wcześniejszych egzemplarzy klejnotów. Ale na przykład ten już wygląda znacznie lepiej, prawda? Już jest ten blask widoczny. No, a ta korona na głowie tej znanej pani to już rzeczywiście pokazuje, że tutaj o biedzie nie ma mowy. Bogactwo, zasobność, dostojność i tak dalej, i tak dalej. Tu kolejny przykład jakiejś tam którejś z pań, które właśnie rościły sobie pretensje, aby być widzianą i to w taki odpowiedni sposób. To Również kolejny przykład, jak klejnoty mogą zdobić, no i chyba każdy z Was powie, że one zdobią, one raczej nie szpecą tej postaci. Prawda? Kolejny przykład. Uśmiechnięta, bardzo ładnie ozdobiona pani. Dobrze, klejnoty na pewno rodzą pozytywne doznania, bo one mają takie doznania rodzić. I kiedy komuś chcemy powiedzieć komplement, często mówimy do swoich najbliższych: pań, mój skarbie. No przez to rozumiem, że jesteś moim klejnotem. Jesteś moją ozdobą. No tak się mówi, że żona to jest korona męża. Tak podobno ma być. A więc na pewno nie jest to forma ubliżająca tej osobie, jeżeli powiemy: ty, mój klejnocie, prawda? Także jest to na pewno coś wspaniałego. Biblia w Starym Testamencie w wielu miejscach o takich klejnotach, o takich bogactwach mówi, właśnie zapewniając, szczególnie w odniesieniu do Żydów, że kiedy będziecie mi służyć, dam wam zasobność, dam wam bogactwo, dam wam powodzenie, a jeżeli nie będziecie tego czynić, no to niestety tych błogosławieństw, tych fizycznych, cielesnych, nie będziecie doznawać. Ale ja chciałbym w naszym rozważaniu nie o tym mówić i nie o tych fizycznych klejnotach. Bo przecież dziwne by było, żebyśmy tu musieli przez ten czas taki jubilerski temat rozpatrywać, prawda? Natomiast chciałbym zwrócić naszą wspólną uwagę na pewien szczególny tekst. Tekst, który się znajduje na końcu Starego Testamentu, w ostatniej księdze tego testamentu, a więc wszyscy już wiedzą, że to księga Malachiasza. I tam, drodzy, w 3 rozdziale i 17 wierszu czytamy, zacytuję wpierw z Biblii Gdańskiej ten tekst, chociaż on jeszcze nie kierunkuje naszych myśli, bo troszkę inaczej tam jest podane myśli tam dotyczące tego naszego tematu. Czytamy tam tak: cić mi będą, mówi Pan zastępów, w dzień, który ja uczynię własnością. No własność może być różna, prawda? Natomiast chciałbym zwrócić uwagę, drodzy, na ten tekst w przekładzie Nowej Biblii Gdańskiej, gdzie jest powiedziane, że oni będą dla mnie drogą własnością. To już coś wskazuje, to nie jest każda własność, tylko ta droga, najdroższa. Natomiast Biblia w brzmieniu KJV, King George, tak, czy James? James Version podaje ten tekst, no, brat Marek by to mógł przeczytać, bo ja nie będę próbował sobie języka łamać, natomiast takie bardzo dowolne tłumaczenie podaje tego, co tam jest napisane: w tym dniu, gdy uczynię ich moimi moje klejnoty, bo oni będą moimi klejnotami. I właśnie za tą myślą podążamy, drodzy, że Bóg przygotował dzień i zapowiada, że taki dzień będzie, kiedy uczyni swoją własnością, drogą, swoimi klejnotami niektórych z ludu Bożego. Czy ta myśl jest słuszna i takie tłumaczenie jest właściwe? Niech potwierdzi to fakt, że słowo użyte w tym miejscu w oryginale hebrajskim, ja go znowu nie będę cytował, bo wiem, że na miejscu są też osoby, które hebrajski znają, powiedzą: masz trudności z wymową. Więc niech zacytuję go, ale użyte tam słowo hebrajskie jest tym samym słowem, które zostało użyte w 2 Księdze Mojżeszowej, 12 rozdział, słynny 12 rozdział, czyli to, co działo się tam w Egipcie, kiedy naród izraelski opuszczał ten Egipt. I tam w 35 wierszu tego 12 rozdziału jest powiedziane, że zanim Żydzi opuścili Egipt, oni zabrali ich wszystkie kosztowności. I tam właśnie na określenie tych kosztowności jest to samo słowo użyte, które w tym miejscu jest użyte u Malachiasza w 3 rozdziale 17 wierszu. Jeszcze inne miejsce, gdzie to słowo również jest podobnie zastosowane, to 2 Księga Mojżeszowa, 35 rozdział, gdzie opisywane jest tworzenie przybytku. I tam jest powiedziane, że Izraelczycy przynosili swoje kosztowności na to, aby je przerobić na sprzęty, na złote, srebrne sprzęty przybytku. A więc tu znowu te kosztowności są określone tym samym słowem, które jest użyte tutaj u Malachiasza. A więc, drodzy, co zauważamy z tego tekstu? Że Bóg postanowił dzień. Postanowił czas, bo ja rozumiem, że chodzi o jeden fizyczny dzień. Postanowił czas. Dzień boski, w którym będzie gromadził swoje klejnoty. I ten proces w jego najwyższym znaczeniu oczywiście już się rozpoczął. A więc ci z najwyższych klejnotów, ci, o których Biblia mówi, że oni są więcej niż zwycięzcami, oni już do Boga są zgromadzeni i z pewnością są Jego ozdobą. Ale mając na uwadze, drodzy, że poświęcenie jest jedno. Wymagania postawione w tym poświęceniu są tożsame. Nikt nie powie, że dzisiaj możesz sobie pewne rzeczy odpuścić. Nie. Bądź wierny aż do śmierci. Nie ma innej zasady. A więc możemy powiedzieć, że i dzisiaj, drodzy, te klejnoty się tworzą. Że Bóg te klejnoty również dzisiaj przygotowuje poprzez warunki, jakie stwarza w tej umowie poświęcenia. Drodzy, klejnoty nie powstają same. One są tworzone. One powstają na skutek pewnych procesów. I często przez te klejnoty możemy rozumieć nie tylko same kamienie szlachetne, ale często ich oprawę, ich wymodelowanie. No właśnie przed chwilą oglądaliśmy takie przykłady, bo nawet całą galerię, ale przecież nie o to chodzi. Czyli kamienie szlachetne połączone w różne kompozycje i tworzące w sumie klejnoty. Ale i tak to, co w tej chwili chcę powiedzieć, jest coś, co jest najistotniejsze i najcenniejsze wśród tych klejnotów. A tymi najcenniejszymi klejnotami, nawet bez oprawy, nawet bez ich wyeksponowania w jakimś tam wyszukanej formie artystycznej, są brylanty. Brylanty, które są cudowne. Nawet nie wyobrażacie sobie, drodzy, ilu ludzi straciło życie, żeby takie brylanty zdobyć. Ilu ludzi poświęciłoby tak wiele, żeby te brylanty mieć. Bo one są piękne. I drodzy, stąd jakże właściwą jest myśl, jeżeli mówimy o tych brylantach, jako o tych klejnotach, które Bóg chciałby zebrać, to co jest powiedziane i zresztą dzisiaj był chyba cytowany ten tekst u Mateusza, 13 rozdział, 43 wiersz. Wtedy sprawiedliwi lśnić się będą kiedy? No w tym dniu, kiedy Bóg ich zgromadzi jako swoje klejnoty, między innymi jako te wspaniałe brylanty. Ci się śnić będą jako słońce w królestwie Ojca swego. No więc dobrze, przyjmijmy w tym naszym rozważaniu jako tę najwyższą klasę klejnotów, które Bóg zbierze, właśnie te brylanty. Najcenniejsze, najwspanialsze, najpiękniejsze. Czy chcecie dowiedzieć się, jak powstają brylanty? No pewnie byłoby mi przykro, gdybyście powiedzieli, że nie. Więc powiedzcie tak. Wobec tego prześledzimy, w jaki sposób powstają brylanty. Brylanty, myślę, że większość z Was o tym wie, ale powiem to. Brylanty powstają z diamentów. To obok to diament. A to obok to już brylant. W jaki sposób? Przez długą, precyzyjną, skomplikowaną obróbkę. I właśnie w tej obróbce będziemy chcieli dostrzec, jak Bóg kształtuje swoje klejnoty, aby one takimi rzeczywiście się stały. Jak znajduje te diamenty, jak przekształca je w piękne brylanty. Nazwa diament pochodzi z greckiego słowa adamas, który oznacza niezniszczalny, niezwyciężony. A więc to tylko może pokazać, oczywiście w najwyższym stopniu w odniesieniu do tych, którzy taki stan uzyskali, niezniszczalności, nieśmiertelności, ale również i dla tych, którzy na wieki zostaną boskimi klejnotami, że właśnie takimi oni będą. No ale teraz pytanie następne. Z czego powstają diamenty? Bo my powiedzieliśmy, że brylanty powstają z diamentów. Z czego powstają diamenty? Diamenty, drodzy, powstają z węgla. To jest forma krystaliczna węgla. A konkretnie z formy węgla, która najliczniej występuje w naturze, a tą formą jest grafit. Tu mamy grafit pokazany, to jest bryła grafitu, tak jak on występuje w naturze, a tu już różne przetworzone formy grafitu. To jest ten taki, pamiętacie, że w ołówkach coś takiego się stosowało, prawda? Do dzisiaj pewnie niektórzy to z tego korzystają. Ja jakiś czas temu przestałem korzystać, bo kiedyś jako kreślarz posługiwałem się takimi ołówkami, wiedziałem, jakie tam są twardości odpowiednie do zastosowania i tak dalej. No i co jest ważne dla tego grafitu? Tak, grafitu, z którego powstały te diamenty. My za chwilę będziemy się zastanawiać, w jakich warunkach taki grafit, który charakteryzuje się tym, że on jest smolisty, taki brudzący bardzo. Ja pamiętam, że jak się stosowało na rysunku taki miękki ołówek, to potem to się tak usmarowało, ten cały rysunek, trzeba było tak uważać, bo to było wszystko zasmarowane tym grafitem. Więc w jakich warunkach ten smolisty, brudzący, czepiający się rąk grafit, w jakich warunkach on się potrafi przeradzić najtwardszy minerał świata? Bo tak jeszcze musimy powiedzieć, że diament to jest najtwardszy znany minerał na Ziemi. Nie ma nic twardszego, aniżeli diament. A więc, czy ten grafit, z którego powstają te diamenty, nie kojarzy nam się ze stanem całego rodzaju ludzkiego? Powiedzieliśmy, że on najpospoliciej występuje w przyrodzie, ten grafit właśnie. Stan rodzaju ludzkiego. Stan, gdzie w pierwszym liście Jana, 5 rozdział, 19 wiersz jest powiedziane, że cały świat tkwi w złym. A apostoł Paweł opisuje ten stan w pierwszym rozdziale swojego listu do Rzymian, gdzie czytamy 28-29 wiersz. Ponieważ nie uznali za słuszne zachować prawdziwie poznania Boga, wydał ich Bóg na pastwę, na nic niezdatnego umysłu, tak, że czynili to, co się nie godzi. Pełni są wszelakiej nieprawości, przewrotności, chciwości, niegodziwości. Oddani zazdrości, zabójstwu, waśniom, podstępowi i złośliwości. To jest stan świata. Tam, w tym świecie, skąd Bóg ma znaleźć te swoje brylanty ostatecznie? No z tego stanu, tak wygląda stan świata. I z tego stanu Bóg w pewnych warunkach tworzy diamenty, a potem po ich wybraniu, znalezieniu, tworzy w nich brylanty. Drodzy, wobec tego pytania, jakie muszą zaistnieć warunki, aby grafit, ten miękki, bardzo miękki materiał, bardzo brudzący, zamienił się w diament? Tak powstają diamenty. Brat Marek, brat Adam i inni anglosasi już tam czytają, co tam pisze. Drodzy, diamenty rodzą się około 200 km pod powierzchnią Ziemi. Tam w tych warunkach, te 200 km, jest bardzo wysoka temperatura. Tam podobno jest piekło, tak niektórzy straszą. A więc ta wysoka temperatura około 1300 stopni i potworne ciśnienie tam panuje. 70 ton na centymetr kwadratowy. 70 ton na centymetr kwadratowy nacisku. I właśnie w tych warunkach ten grafit krystalizuje się diament. To nam bardzo przypomina tekst biblijny, który mówi nam tak, list do Rzymian, 5:3-4 mówi: ucisk cierpliwość sprawuje. A 4 dodaje: a cierpliwość doświadczenie, a doświadczenie nadzieję. A apostoł Paweł w podobnych słowach mówi o tym wielkim ucisku, jaki tam panuje, te 70 tysięcy atmosfer albo 70 ton na centymetr kwadratowy tego ciśnienia, mówi, albowiem ten króciuchny i lekki ucisk nader zacnej chwały wieczną wagę nam sprawuje. Tylko i wyłącznie 70 ton na centymetr kwadratowy. Lekki i króciuchny. Tak apostoł Paweł o tym pisze. No i żar. 1300 stopni. Próbujmy sobie to wyobrazić. Kto się już sparzył? Pewnie większość. A to było tylko tam kilkadziesiąt stopni, a cóż dopiero 1300 stopni. Ale Piotr w swoim liście pierwszym, a w 4:12 mówi tak: temu żarowi, który w pośrodku was trwa dla waszego doświadczenia, nie dziwujcie się. Dlaczego? No bo on jest potrzebny. Bóg daje ten żar doświadczeń po to, abyśmy się wykrystalizowali jako diamenty. Sztandar biblijny z roku 86 na stronie 115 podaje tak. Utwardzana krystalizacja szlachetnego kamienia odpowiada skłonności w kierunku sprawiedliwości w danej osobie, a jeśli ktoś nie ma takiej skłonności ku Bogu i sprawiedliwości, to nie posiada tej żadnej cechy klejnotu, którego Pan obecnie poszukuje. Ja będę musiał niektóre myśli skracać, bo widzę, że czas tu strasznie szybko ucieka. Nie chciałbym was zawieść pod tym względem, że przedłużę ten temat. I jeszcze zadam pytanie, a może bardziej przyjmę, że już na nie odpowiedzieliście pozytywnie. Gdzie te diamenty można znaleźć? W RPA, w Jakucji, w Kanadzie, w Australii. I tam one występują w tak zwanych kimberlitach. Ta nazwa powstała od miasta Kimberlite, które jest w Republice Południowej Afryki. Tam najwięcej jest tych kimberlitów tak zwanych, a to są takie leje. Takie potężne leje. Ja za chwilę wam, no może już od razu wam pokażę, niekoniecznie musimy czekać na to. O, tak to wygląda. Popatrzmy. Żeby widzieć rozmiar tego, to zauważmy te samochodziki tam, które jeżdżą w tych lejach, bo tam są tworzone takie schody, po których się zjeżdża coraz niżej i wybiera się tam urobek, z którego wydobywa się diamenty. A więc to są leje po wybuchu wulkanów. Ta lawa ze środka, z tej temperatury, wybuchając, wyniosła te powstałe tam diamenty do góry. I potem osiadając na bokach tego wulkanu, który wyrwała z ziemi, powoduje, że one tam po prostu są. I wtedy następuje urobek tego, to się zeskrobuje tą magmę stąd, tą skałę właśnie kimberlitową tak zwaną i stamtąd wydobywa się właśnie te diamenty. O, tu między innymi pokazane, jak to jest potężne odniesienie. To jest tutaj ten punkcik, a to jest taki potężny samochód i koło niego taki mały ludzik. Czyli widzimy, jak to są potężne leje, z których wydobywa się kimberlitowy urobek i stąd te diamenty. I teraz jeszcze przeczytam tylko niektóre dane, bo one są, mi się wydaje, bardzo istotne dla nas, żebyśmy sobie wyobrazili, że tych diamentów tam nie ma, tak że tylko nagrabić, nazbierać łopatą i już mamy kupę diamentów. Nie. Zawartość diamentów, to jest cytat. Zawartość diamentów w kominach kimberlitowych jest różna. Wiele kominów jest całkowicie płonnych, czyli nie ma ich po prostu. W kimberlitach produktywnych zawartość diamentów waha się w granicach od tysięcznych karata do kilku karatów na tonę. Żeby uzmysłowić, żebyśmy nie wyobrażali sobie, że znowu mamy co nakładać na tą łopatę i zbierać. 1 karat to jest 0,2 grama. Tona urobku i z tego 0,2 grama karata możemy czasami z tym znaleźć do kilku. No więc no, może 0,6 grama się uzbiera z takiego z tony urobku. Wyobrażamy to sobie? Jak rzadkim zjawiskiem są te diamenty, a jeszcze ktoś to przeliczył, oznacza to, że na 10 milionów ziaren mineralnych w skale tylko jedno z nich jest diamentem. Spróbujmy sobie wyobrazić, jak to rzadkie zjawisko. Ale to nie jest jedyne źródło, skąd pozyskiwane są diamenty. Również znajduje się je w dorzeczach, często rzek, gdzie one zostały naniesione przez wodę, wypłukane z erodujących skał. Tu może tylko jest szybko mapa, gdzie się znajdują takie największe kimberlity i teraz już, tu jeszcze pokazuję właśnie taki diament w skale kimberlitowej, jak on wygląda. A teraz już inne warunki, z których również pozyskuje się diamenty. Tak to czasami wygląda. I tutaj popatrzmy, ci biedni ludzie, ci poszukiwacze, to jest akurat obraz Sierra Leone, gdzie przeszukiwane są te złoża gliny, aby tam znaleźć, popatrzmy, taką glinę mu nałożyli do tego i musi to teraz tam szukać tego, przeszukuje, już trochę wypłukał i tyle znalazł. Popatrzmy, jak to rzadkie zjawisko, no tu ktoś następny pokazuje, nie wiem, czy to jest urobek z jednego dnia, czy z kilku, no znalazł kilka tych ziarenek tych diamentów. No, a tak wygląda diament. Tylko oczywiście w dużym przybliżeniu, takich ogromnych nie ma diamentów, absolutnie nie. Ale wracając do tych obrazów, gdzie widzimy, w jakich warunkach to jest tworzone, czy tam te kimberlity, które oglądaliśmy, taki tekst się nasuwa na nasz umysł, gdzie w księdze Hioba jest powiedziane w 30 rozdziale, 19 wierszu, gwałtownie do błota mnie wrzucił i jestem podobny do pyłu i piasku. No, tak te diamenty tam egzystują. A jeszcze psalm 40, wiersz 3 mówi, wyciągnął mnie z dołu zagłady. No te kimberlity, jakie potężne doły, tam gdzieś trzeba je wydobyć, wyciągnąć te diamenty. I mówi, i z błota grząskiego. No popatrzmy, to są te warunki tutaj opisane. Te diamenty są stąd wydobywane. I znowu pewnie za dużo szczegółów podaję, a tych kartek tu jeszcze zostało tak strasznie dużo, żeby to przedstawić. W każdym bądź razie, to co się tam znajdzie, to nie od razu tak wygląda. To znajdzie umorusane, musi umyć takiego diamencika, jeżeli go rozpoznał i musi oczywiście doprowadzić go do stanu, właśnie do użytku się nadającego. Pan oczyszcza tych, których znajduje jako diamenty, bo pierwszy list do Koryntian, 6 rozdział, 11 wiersz, apostoł mówi, takimiście niektórzy byli, opisując wady tego świata. Myśmy tam czytali, prawda, w innym miejscu, jak ten świat dzisiejszy wygląda i mówi, apostoł Paweł, takimiście i wy byli, aleście pomyci, aleście poświęceni, aleście usprawiedliwieni w imieniu Pana Jezusa Chrystusa i przez Ducha Boga naszego. Drodzy, czy wobec tego taki już umyty, oczyszczony diament, co już jest od razu taki klejnot wielki? No myśmy pokazali, jak ten, to jest taki typowy obraz diamentu i to jeszcze za chwilę sobie pewne myśli uszczegółowimy. Tak wygląda diament, no taki kawałek szkła z butelki zbitej, prawda? Cóż w tym może być aż takiego nie wiadomo jakiego? Drodzy, dopiero diament zakwalifikowany i obrobiony może stać się tym właśnie klejnotem. A teraz wam powiem jeszcze jedną rzecz. Pamiętacie o tych liczbach, które mówiłem, że tam trzeba tonę, żeby znaleźć tego jednego karata. Tu akurat tak, w takim przeróbce, jak przed chwilą oglądaliśmy tym ręcznym, no to czasami metr sześcienny i też znajdują jeden karat, czyli 0,2 grama. Tak to przelicza się właśnie, czyli tyle poszukiwań. I teraz co się okazuje? Że z tych wszystkich znalezionych w ten sposób i w tak trudnych warunkach diamentów tylko od 10 do 20% nadaje się do obróbki. Czyli wśród tych znalezionych diamentów tylko 10 do 20% nich może zostać zamienione w klejnoty, diamenty, brylanty. Reszta ma użytek przemysłowy. I tam między innymi jest taka forma, ona się nazywa karbonado. To są też diamenty, to co tu widać. Ale czarne, no też by je można oszlifować, ale one nie będą miały tego efektu, jaki ma prawdziwy brylant. To jeszcze za chwilę, jeżeli czasu wystarczy, to o tym powiemy. W każdym bądź razie jest karbonado, to jest wybitne zastosowanie przemysłowe. Do czego? Do jako materiał ścierny. Jako materiał ścierny. Następna forma to jest bort. Podobna, to też diament. Ale forma bortowa tego diamentu też tylko i wyłącznie materiał ścierny. Czyli ktoś powie, no tak, ja to jestem pewnie ten diament, bo mnie Pan znalazł. Wyciągnął mnie z tego dołu, wyciągnął mnie z błota, oczyścił mnie. Droga siostro, drogi bracie. Musisz jeszcze popatrzeć, czy ty rzeczywiście jesteś kandydatem na klejnot, czy raczej tylko materiałem ściernym. Czy przypadkiem twoje życie nie służy do tego, żeby szlifować innych? Czy do tego stopnia się nie doprowadziłeś, że jesteś tylko albo tym karbonado, albo tym bortem? No dobrze, ale zakładamy, że to nie ani karbonado, ani bort, ale właśnie ten szlachetny diament, czyściutki, a najbardziej czysty, bo one też w różnych stopniach czystości występują. No i że taki diament jest zakwalifikowany do obróbki. Wiecie, co się okazuje? Że ten diament bardzo często trzeba rozciąć. Bardzo często trzeba go rozłupać. Czyli on nie może, już będąc znaleziony jako kryształ, posłużyć od razu do obróbki. Trzeba go podzielić. I znany jest, drodzy, taki przypadek największego diamentu, jaki został znaleziony. Nazywa się Cullinan. Nie wiem, pewnie go znowu źle wymawiam, jako miernym Anglik. W każdym razie znaleziono go w 1905 roku. Jego waga była 3106 karatów. No, przemówcie tam sobie przez zero, żebyście wiedzieć, ile ważył. Okazuje się, kochani, że ten wydawał się taki wielki diament, prawda? Tylko go oszlifować będzie wielki, ogromny brylant. Jak na te możliwości, nie? Żeby spełnić rolę przekształcenia go w klejnot, on został podzielony na 105 części. 105 części. I nie wszystkie mogły być oszlifowane. Jest opis, jak to następowało. W każdym bądź razie ten diament postanowiono podarować królowi Edwardowi VIII. I polecono pewnej pracowni w Holandii, aby go obrobił. No, doszli do wniosku, że nie da się go w ten sposób obrobić, trzeba go podzielić. Kosztował 150 tysięcy funtów, ten sam diament jako taki. Taki nasz polski przelicznik, żebyście wiedzieli, jak to są cenne rzeczy. Jeden karat kosztuje 8,5 tysiąca złotych, tak średnio. Czyli ten Cullinan przy tej wadze wartość 25 milionów złotych tego kryształu. No i teraz pewien człowiek dostał polecenie, ma go rozłupać. I okazało się, że kiedy uderzył i on pękł, to on z tego wrażenia zemdlał. Bo nie wyobrażał sobie, myślał, że zniszczył ten tak strasznie cenny materiał. A gdzież on znajdzie pieniądze, żeby za niego zapłacić królowi Edwardowi VIII? Okazało się, że pękł prawidłowo, że zrobił to dobrze. No i wtedy z tych kawałków uczyniono kilka właśnie tych brylantów. Brylantów. Drodzy, taka lekcja. Ja nie wszystkie te lekcje tu jestem w stanie wysłuchać, bo czas jest. Godzina jest to mało. Ale jest godzina i muszę to wykorzystać. Popatrzmy, co pisze apostoł Paweł. Ja nie zawsze mogłem z tym tekstem się zgodzić. Miałem takie opory trochę, kiedy ten tekst cytowano. 11 rozdział 1 listu do Koryntian. Wiersze 18 i 19. Popatrzmy, co tam jest napisane. Ja będę to cytował w brzmieniu Biblii Warszawskiej. Słyszę bowiem najpierw, że gdy się jako zbór schodzicie, powstają między wami podziały i po części temu wierzę. Zresztą muszą być rozdwojenia między wami, aby wyszło na jaw, którzy wśród was są prawdziwymi chrześcijanami. Jakoś nie mogło to do mnie dotrzeć. Muszą. Normalne. Tak ma być. Wydawałoby się, trzymajmy się razem, dopóki się da. No dopóki się da, tak. I ten cały Kulina też się razem trzymał, dopóki go nie znaleziono i nie zastosowano, że mają z niego powstać cenne brylanty. Wtedy zaszła konieczność podziału, rozbicia, rozłupania. Dlaczego? Bo nie ma zbiorowego szlifowania diamentów. Każdy diament musi stanąć sam na sam przed Panem i poddać się procesowi szlifowania, poddać się procesowi obróbki. Nikt drugi, droga siostro, drogi bracie, ci w tym nie pomoże, jeżeli pomocą nie nazwiemy tego, że może być twoim materiałem ściernym. Tylko w ten sposób. I właśnie mamy pokazane, drodzy, po tym takim rozłupu jest też pokazane, o, jak się łupie, to prawda, przystawia się jakieś narzędzie, bęc i pęka. To jest pokazane, że czasami się rozcina. Wiecie, ile trwa rozcinanie takiego jednokaratowego diamentu? Od 4 do 8 godzin. 4 do 8 godzin. Teraz jest pokazane, jak planuje się obróbkę takiego diamentu. Różne kąty podane, różne przestrzenie. Co, ile procentowo ma zająć w tym obrobionym diamencie, aby stał się brylantem, ale po co? Aby był prawidłowo obrobiony. To jest pokazane, oj, przepraszam, bo tutaj nie chciałem to pokazać. O, tu jest pokazany perfekcyjnie obrobiony diament i perfekcyjnie powstały brylant. Na czym to polega? Że całe światło, jakie wpada do niego, z powrotem wraca już w takiej rozszczepionej, pięknej, kolorowej. To jest zresztą całe piękno diamentów. Brylant jest tak specyficznym materiałem i nikt, żaden nie ma takiego stopnia oddawania światła właśnie jak brylant. Że jeżeli jest prawidłowo oszlifowany, to całe światło, jakie wpada do niego, wraca i z powrotem jest oddawane już w tej rozszczepionej formie takiej tęczy. Jeżeli jest zrobiony za głęboko ten szlif, no to popatrzmy, to światło gdzieś tam zakręca i gdzieś sobie idzie. Jeżeli jest znowu za płytki, no to gdzieś tam jakoś tak się to na boki rozchodzi i nie ma tego wspaniałego efektu, jaki widzimy tutaj. To jest efekt prawidłowo obrobionego diamentu. Drodzy, Jan w swoim pierwszym liście, 3 rozdział i 1 wiersz mówi tak. Patrzcie, jaką miłość dał nam Ojciec, abyśmy dziadkami Bożymi nazwani byli. Dlatego świat nas nie zna, iż onego nie zna. Czyli świat nam ani nie przeszkodzi, ani nie pomoże w tym szlifowaniu. Zostajemy sam na sam z naszym szlifierzem. Tak jak ten szlifowany diament, on zostaje sam na sam ze szlifierzem, pod warunkiem, że wstępnie trzeba go obrobić i ukształtować. Popatrzcie, no ten obraz nie jest najważniejszy, ja sobie z tego zdaję sprawę, ale on był z bardzo małego przetworzony. Tak zwane wstępne przygotowanie diamentów, co się robi? Diament szlifuje drugi diament, bo już samo dokładne szlifowanie trochę inaczej wygląda, za chwilę zobaczymy. Diament szlifuje diament, czyli czasami jest tak, że spotkałem się dwa diamenty i obydwa są przygotowywane do obróbki, ale trochę muszą się wzajemnie poszlifować. Trochę muszą wzajemnie się obrobić. To, co jest to, co odpada w czasie tego obrabiania, to są nasze wady, to są nasze niedoskonałości, które my tracimy i które nam pomagają nabrać kształtu, które nadaje się potem do oszlifowania. A te odpadające rzeczy, to nie jest tak, że się to wyrzuca gdzieś tam na miotło i ciach do świetnika, nie. To się zbiera skrzętnie, bo to potem staje się materiałem, który jest zastosowany do ostatecznego szlifowania, a ono już przebiega na tarczy gdzie napyla się właśnie taki pył diamentowy, te takie różne odpadki. Wcześniej ta tarcza jest natłuszczona oliwą i na tą oliwę się napyla ten pył diamentowy i wtedy się szlifuje diamenty. Jaki to jest wspaniały obraz, drodzy, że nasze własne słabości, ale również i słabości innych, są tym elementem, który nas właściwie szlifuje. Ale co powoduje, że ten proces się udaje? No ten olej, który tam jest na tą tarczę napylany też. A co to olej nam oznacza z ducha? Jeżeli przyjmujemy te doświadczenia we właściwym duchu, jeżeli potrafimy je obrócić dla naszej korzyści, jeżeli nie powoduje to w nas odwetu. On mnie ugryzł, to ja go ugryzę. A dzieci często to w ten sposób robią, że jak mi język pokazał, to ja mu też pokażę, prawda? A jak mi piachem poczy, to ja mu też. Takie zabawy piaskownicowe nasze dziecinne. Nie, jeżeli we właściwym duchu to przyjmiemy. Bo gdyby tam tej oliwy nie było, to ten cały pył by się rozleciał na boki, jakby ta tarcza zaczęła wirować, a ona około 10 tysięcy obrotów na minutę przyjmuje potężne obroty, ten pył by spadł. Co by było za szlifowanie? Zero szlifowania. Czyli olej, Duch Święty jest potrzebny w tych wszystkich doświadczeniach, abyśmy mogli właściwie ten proces przejąć. Drodzy, jakże bym chciał jeszcze dużo powiedzieć, ale koniec. Czyli jeszcze tylko wam pokażę jeszcze jedną rzecz, że taki oszlifowany diament to jeszcze nie jest koniec. On musi być na koniec zanurzony w kwasie siarkowym. Po co? Żeby wszystkie zanieczyszczenia, jakie powstają, choćby z tego oleju, w którym on tam był szlifowany, choćby z tego, że ktoś go wziął i palcami złapał, spróbujmy sobie po okularach palcami pomazać, jaki będzie efekt. Tłuszcz zostanie na tym. A wtedy już to światło tak pięknie nie będzie się wydostawało z tego diamentu. Brylantu już w tym przypadku. Czyli trzeba go w kwasie, jak gdyby wyjałowić, tak byśmy to nazwali. I prawdziwy fachowiec już nigdy potem nie weźmie brylantu do ręki, tylko właśnie w ten sposób. Tak wygląda w tych szczytcach, żeby przypadkiem go z powrotem nie zapuścić. To pokazuje, drodzy, że często Pan daje bardzo, bardzo srogie doświadczenia. Kiedy? No szczególnie pod koniec naszego życia. Kiedy ten proces tego szlifowania się kończy. Co to oznacza, że my już potem po śmierci jesteśmy idealni i tak się staniemy? Nie. To jest troszkę przyspieszony proces w stosunku do tego, co Bóg dalej będzie z nami robił w przyszłości. Ale wtedy nie będzie takich warunków, nie będzie chorób, nie będzie śmierci, nie będzie bardzo złych ludzi, którzy nam czasami są w stanie dokuczyć. I to jest właśnie ten kwas, który ostatecznie oczyszcza te brylanty. Tak wyglądają te już w pełni oczyszczone, wspaniałe, tak pożądane brylanty, które Bóg będzie we właściwym czasie gromadził, które Bóg przyjmie jako swoje własne klejnoty i wtedy powie, jesteś moim klejnotem. Każdy z nas by chciał takim być, prawda? Tak nawet może jesteśmy skłonni, no tak popatrzeć na bok, no ja może tak, ale ten tam obok, czy on się nadaje na taki klejnot? Tego nie wiemy. Cenimy wszystkich i miłujmy wszystkich, kochani. Bo nawet ci, którzy staną się dla nas tym karbonadą albo bortem, my kiedyś w przyszłości im podziękujemy. Powiemy, on przyjdzie i powie przepraszam, ale powiemy, nie szkodzi. Jestem ci wdzięczny za to, że byłeś tym, kim byłeś. Że pomogłeś mi, abym stał się tym brylantem. Drodzy, brat Russell, bo również i jego wykład taki był, na koniec, kończąc ten wykład, powiedział tak. Niech nic nie będzie czynione spornie lub przez próżną chwałę. Nie próbujmy dzisiaj lśnić, kochani, bo tu nie o to chodzi. To jest taki kawałek szkła tam, jeżeli tak wyglądamy, a może jesteśmy tylko właśnie tym bortem albo karbonadą i wtedy nie bardzo się nam udaje świecić. A tak nam się wydaje, jak my lśnimy, jacy jesteśmy wspaniali, jacy jesteśmy wielcy. Kiedy Pan nas weźmie do obróbki, to tak jak z tego, podałem, że z tego kolinana, który tam został obrobiony, 67% poszło na bok. Tyle z niego tylko zostało. Niecałe 40%, prawda? Może ich zastrzeżaj, musi tylko tyle zostać w tej naszej wielkości, którą my myślimy, że tacy wielcy jesteśmy. Nie czyńmy nic spornie lub przez próżną chwałę, powiedział Brodusel, lecz starajmy się mieć jedni drugich za wyższych, nad się w świętobliwości, starając się widzieć w innych, na ile jest to możliwe, szlachetność, dobroć, prawość. I niech każdy usiłuje strzec swego serca i poznawać swe własne wady. W ten sposób osobista pokora i braterska miłość będą w zgodzie z naszym wzrostem znajomości boskich rzeczy. Bóg nas nie zapyta w przyszłości, czy dużo wiedziałeś, czy umiałeś wszystkie teksty zacytować, a jakie piękne wykłady może powiedziałeś? Nie. Czy ty zostałeś oszlifowany jako brylant z powodu twojego dobrego charakteru? I byłbym już bardzo zły, gdybym dalej pozwalał bratu Markowi na ten zegarek spoglądać. Także już kończę. Życzę błogosławieństwa Bożego i dziękuję bardzo za uwagę. Jak bardzo niedoskonale to zrobiłem, no to wiem, bo wiele myśli uciekło z tego, czas nie pozwolił na to, aby je przedstawić, a które by były, wydaje mi się, bardzo pomocne w naszym rozważaniu. Niech Pan błogosławi nasze rozważania. Dziękuję.